Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jak wyglądały wczoraj i czego przede wszystkim dotyczyły konsultacje pana prezydenta Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego?
No to była bardzo szybko zaaranżowana rozmowa robocza po tych dramatycznych wydarzeniach, kiedy Rosja po raz kolejny zaatakowała obiekty cywilne i ludność cywilną na Ukrainie w wielu miejscach. W tej rozmowie pan prezydent Duda podtrzymał swoje zapewnienie o tym, że Polska będzie wspierać działania Ukrainy, które są związane z tym, aby Ukraina stała się państwem niepodległym, wolnym, wyzwolonym spod tej agresji rosyjskiej, ale jednocześnie rozmowa dotyczyła też kwestii konsultacji, które będą przez pana prezydenta Dudę prowadzone w najbliższych dniach. Zresztą taka rozmowa odbyła się też wczoraj przecież z szefem NATO. Dzisiaj szczyt V4, na który udaje się pan prezydent właśnie w tym momencie i we wszystkich tych miejscach. I na kolejnych spotkaniach także Polska nieustannie będzie powtarzała słowami, ustami swojego prezydenta słowa, że Ukraina powinna być wzmocniona, Ukraina powinna otrzymywać pomoc, także tą militarną, która jest im potrzebna do tego, aby skutecznie przeciwstawiać się rosyjskiej agresji, aby bronić swoich mieszkańców, aby ludzie nie ginęli poprzez agresję, poprzez te akty terroru, które dokonuje Rosja.
A to powiedział pan, wywołał pan w sumie do tablicy temat V4, dzisiaj spotkanie Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. W dość takich mocnych słowach wypowiedział się doradca prezydenta do spraw międzynarodowych. Mówię oczywiście o Jakubie Kumochu, który powiedział, że nie jesteśmy zadowoleni z nonszalanckiego podejścia do poważnego dla nas wszystkich zagrożenia. Mówię oczywiście o tym, co dzieje się z Węgrami. Jak państwo chcą zmienić politykę Węgier i jak wpływać na to, żeby może zmienili oni swoje podejście? Czy to w ogóle jest realne?
Dialog i rozmowa to jest to, co trzeba nieustannie realizować i podczas tej rozmowy pokazywać polski punkt widzenia na kwestie związane z wojną na Ukrainie, ale też pokazywać, że to jest jedyna słuszna droga. Węgrzy, nie ma tu co ukrywać, że pewne rozbieżności między Polską, znaczy duże rozbieżności między Polską, Słowacją, Czechami, a Węgrami są, jeśli chodzi o podejście do wojny na Ukrainie i o tym niewątpliwie dzisiaj rozmowa będzie. Są takie punkty, które są zbieżne w tej polityce realizowanej przez Polskę i przez Węgry, bo przecież łączą nas chociażby te kwestie, które są związane z podejściem do spraw unijnych, pozyskiwania środków i tak dalej. Państwo wiedzą o czym mówię. Natomiast różnicą na pewno jest podejście do konfliktu na Ukrainie i pan prezydent Duda po raz kolejny będzie mówił o tym, jak wygląda polskie stanowisko w tej sprawie. Będzie zachęcał przedstawiciela, który weźmie udział w tym wydarzeniu, w szczycie V4, przedstawiciela Węgier do tego, aby...
Ale liczy pan na zmianę polityki Węgier?
Pewnie to jest pewien proces, który musi trwać. Ja nie sądzę, żeby po dzisiejszym dniu udało się powiedzieć tak, Węgrzy przełamali się i poszli w jednym szeregu z państwami, pozostałymi państwami V4 i państwami zachodnimi, państwami Unii, jeśli chodzi o podejście do konfliktu na Ukrainie. Ale to jest proces, który musi trwać. Tak samo rozmowy, które w kolejnych tygodniach będą podejmowane. Wszystko wskazuje na to, że ta wojna na Ukrainie niestety będzie się eskalować, że ten konflikt będzie trwał i potrzeba takiego właśnie jednoczenia się i rozmowy. W zasadzie polityka międzynarodowa została zdominowana przez jeden temat. Przez temat dotyczący wojny na Ukrainie i we wszystkich tych formatach, które spotkania się odbywają, także te, które będą odbywać się w najbliższym czasie przy okazji wizyty przywódców innych krajów w Polsce, w Pałacu Prezydenckim, będą dotyczyły kwestii ukraińskiej. Pan prezydent Duda ciągle to powtarza, że kwestia niepodległości Ukrainy to jest kwestia polskiej racji stanu, bo wiemy, co będzie się działo w kolejnych krokach, gdyby Rosji udało się Ukrainę zająć.
A dzisiaj także ma odbyć się spotkanie, szczyt G7. Czego Pałac Prezydencki oczekuje po tym szczycie?
No to rozmowa, która będzie dotyczyła konkretów związanych z pomocą. Z pomocą dla Ukrainy, z tą pomocą. Pamiętajmy, że kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, nastąpiło bardzo duże wzmożenie, jeśli chodzi o ilość uchodźców, którzy uciekali do Polski. Po tych bombardowaniach, które działy się wczoraj, dzieją się także dzisiaj, pewnie zaobserwujemy kolejny wzmożony ruch na granicy i na pewno potrzeba rozmów na temat wsparcia finansowego dla samej Ukrainy, ale potrzeba też rozmów o tym, jak tą pomoc humanitarną skutecznie tutaj w Polsce świadczyć i realizować, przede wszystkim w Polsce, bo do Polski bardzo wielu Ukraińców przybywa. No i rozmowa na temat wsparcia militarnego, ale też pewnie perspektywicznie spojrzenie w takim pozytywnym kierunku po ewentualnym zwycięstwie Ukrainy, kwestia odbudowy.
To jest bardzo ważne. Stały przedstawiciel Polski przy Narodach Zjednoczonych. Mówię oczywiście o profesorze Krzysztofie Szczerskim, znajomym pana prezydenta z Krakowa, oświadczył, że oddala się perspektywa pokojowego zakończenia wojny na Ukrainie. Rozmawiają państwo o tym, że ten pokój bardzo nam się oddala?
No, powiedziałem to przed chwilą, że niestety wydaje się, że to długa perspektywa, jeśli chodzi o zakończenie. Nikt nie jest w stanie tego określić, ani żaden z fachowców, którzy na temacie się znają i na wojnie, i na konfliktach, i na ich obserwowaniu, analizach zjedli zęby.
Jaki jest cel Polski, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie?
Polska ma jasno wyznaczoną ścieżkę, którą podąża i słowa, które wypowiada ustami prezydenta Polski, który jest prezydentem Polski, ale w interesie Polski, stara się szukać wszędzie, gdzie można wzmocnienia i wsparcia dla Ukrainy.
Gdzie bo to jest kwestia,
jak powiedziałem przed chwilą, polskiej racji stanu, jeśli chodzi o to, aby wojna na Ukrainie zakończyła się pomyślnie dla Ukraińców. Gdzie? No wszędzie, gdzie pan prezydent swoje aktywności realizuje. Mało tego, trzeba też pamiętać o tym, że prezydent Duda bardzo wyraźnie powtarza to od 24 lutego. Zaprzestańmy tutaj lokalnych sporów, zaprzestańmy kłótni i rozmawiajmy o tym, jak wspólnie działać, aby Polska była krajem bezpiecznym, aby w tej sytuacji trudnej, w jakiej znaleźliśmy się, także jeśli chodzi o kryzys, który dotyka dzisiaj polskich obywateli, poszukiwać Polaków, ale przecież także dotyka mieszkańców innych krajów, poszukiwać najlepszych rozwiązań dla Polaków, wspierania na tyle, na ile państwo może wspierać poszczególne obszary w branży przedsiębiorców, prywatnych gospodarstw, tych wszystkich samorządów, także tych wszystkich środowisk, tych wszystkich grup społecznych, które tej pomocy oczekują.
Dzisiaj największe wsparcie płynie do Ukrainy skąd?
No, mamy takie trzy kraje, które są w czołówce, czyli na tak zwanym pudle. To są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. I nie ma co ukrywać, że ta pomoc rzeczywiście w największej ilości z tych krajów jest realizowana. Oczywiście mamy wszyscy świadomość tego, że jeśli zaprzestałyby państwa unijne, państwa NATO, realnego wspierania Ukrainy, jeśli chodzi o wsparcie militarne, to Ukraińcom bardzo trudno byłoby dalej prowadzić wojnę i skutecznie przeciwstawiać się Rosjanom, a także przechodzić do kontrataku, bo ostatnie tygodnie pokazały, że i takie działania ze strony Ukrainy są podejmowane. I ponieważ to jest proces, który jest procesem, wydaje się jednak długim, to potrzeba, jeszcze raz to powtórzę, tego, aby patrzeć na pewną perspektywę, która jest przed nami i budować bardzo szeroką koalicję wsparcia dla Ukrainy poprzez takie właśnie rozmowy. Pan prezydent niedawno, jako przykład to podam, był w trzech krajach afrykańskich, rozmawiając na tematy związane z problemem głodu, bo przecież wiemy, że następstwa wojny na Ukrainie dotykają te kraje, które korzystały z eksportu zboża z Ukrainy. Bardzo wyraźnie też rozmawiał ze wszystkimi przywódcami tych trzech państw, prezydentami tych krajów, o tym, jaki jest polski punkt widzenia na kwestię wojny na Ukrainie i o tym, że to jest dobry i słuszny punkt.
Ja jeszcze
wspierania.
Wrócę do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uważa pan, panie ministrze, w ogóle, że ONZ dzisiaj ma jakiekolwiek znaczenie w momencie, kiedy w Radzie Bezpieczeństwa zasiada Rosja? Czy możemy w ogóle poważnie brać ONZ jako instytucję?
No, jest to instytucja międzynarodowa o utrwalonym statusie, która funkcjonuje
gdzie w Radzie Bezpieczeństwa zasiada Rosja.
Tak, to prawda.
I no, wszystkie rezolucje blokuje.
Taka jest struktura, jeśli chodzi o ONZ. Nikt nie podejmuje jakichś tam działań związanych z wykluczaniem Rosji z obecności w tym gronie.
Dlaczego?
Ale też, no nie do mnie to pytanie, tylko do przedstawicieli ONZ-u przede wszystkim.
Uważa pan,
chyba,
że powinna być Rosja wykluczona?
Nie umiem teraz na to pytanie odpowiedzieć, bo to wymaga bardzo gruntownej analizy i spojrzenia na sytuację.
Ale zaraz, z jednej strony mówimy, że to terrorysta, że ma krew na rękach, a z drugiej strony nie wiemy, czy powinien zasiadać, czy nie powinien jego kraj w Radzie
Bezpieczeństwa. Na pewno trzeba konsekwentnie powtarzać, przypominać i mówić także w obecności, i to się działo też na ostatnim szczycie, który się odbywał ONZ-owskim, o tym, jakich strasznych zbrodni dopuszcza się Rosja, jeśli chodzi o Ukrainę.
Ale czy powinna być Rosja w Radzie Bezpieczeństwa, czy nie, panie ministrze?
Pani redaktor, to jest kwestia, która powinna być przedyskutowana w gronie decydentów, którzy...
A jaki sygnał płynie z Pałacu Prezydenckiego?
Z Pałacu Prezydenckiego płynie taki sygnał, że powinniśmy izolować Rosję wszędzie, gdzie można.
Czyli nie powinna być
w Radzie Bezpieczeństwa. Pewnie
ONZ.
I docelowo także, jeśli chodzi o obecność w ONZ-cie.
I izolować wszędzie, gdzie można? To co robi jeszcze ambasador Rosji w Polsce, panie ministrze?
No, stosunki dyplomatyczne nie zostały zerwane, natomiast nasze stanowisko, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, zostało bardzo wyraźnie przedstawione i wyakcentowane poprzez skierowanie stosownej noty dyplomatycznej.
Ambasador powinien być tutaj w Warszawie, czy nie powinien być? No,
znowu dochodzimy do sytuacji, kiedy trzeba by rozmawiać z osobami, które odpowiadają za politykę międzynarodową w Polsce. Także w innych krajach ambasadorowie pozostali Rosji i funkcjonują. To jest szukanie zawsze jakiejś tam ewentualnej furtki do tego, aby wrócić do rozmów wtedy, kiedy można by powiedzieć w cudzysłowie,
czyli
Rosja
jednak
pójdzie po rozum do głowy. Wszyscy mamy nadzieję, że do takiego momentu...
Żeby usiąść z Rosją przy stole cały czas jest.
Na ten moment jej nie ma i wyraźnie o tym mówi sam prezydent Zełenski. Natomiast do tego,
to co
aby...
musi się stać, żeby usiąść z Rosją do rozmów?
No. Wydaje się, że Rosja musi przyznać się do tego, że popełniła błąd, zaatakowała Ukrainę, wycofuje się z terenów, które zostały zajęte i rozpoczyna się wtedy rozmowa o procesie pokojowym. Takie są oczekiwania i żądania na dzisiaj Ukrainy. W następnym kroku pewnie pojawi się kwestia zadośćuczynienia, którą Ukraina będzie chciała od Rosji otrzymać
ale
za zniszczenie.
Ale wie pan, że Rosjanie nie cofną się ani z Donieckiej, ani z Ługańskiej Republiki Ludowej, więc ta wizja pokoju jest bardzo daleka.
Na ten moment wygląda, że nie. Natomiast wojna jest procesem dynamicznym i trwa. Niestety, pamiętajmy o tym bardzo ludzkim aspekcie wojny. Tam ciągle giną ludzie i to jest coś, z czym trudno się pogodzić w XXI wieku, patrząc na trwający konflikt. Oczywiście giną żołnierze po jednej i po drugiej stronie, ale giną cywile, którzy nie powinni być angażowani w konflikt zbrojny, który się toczy. Ostatnie ataki, których dokonała Ukraina, pokazują, że to są ataki terrorystyczne na obiekty cywilne, na ludność cywilną.
No i to ważne pytanie i to, co pojawia się ostatnio w przestrzeni publicznej. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o nuclear sharing, nie powiedział, kiedy na ten temat rozmawiał z USA i nie powiedział, czy zakończyły się konstruktywnym wynikiem. To powiedział Paweł Szrot. Jakie były w końcu te rozmowy o tym nuclear sharing, o których mówił w wywiadzie prezydent Andrzej Duda?
Polska jest na dzisiaj bezpieczna, będąc w strukturach NATO. Struktury NATO zapewniają ochronę wszystkim swoim członkom, czyli także i Polsce. W ramach realizowanych programów bezpieczeństwa, ochrony militarnej poszczególnych krajów jest też program Nuclear Sharing. My w tym programie na dzisiaj nie jesteśmy. Są takie kraje, które nie mają własnej broni jądrowej, ale z tego programu korzystają. Jeśli dojdzie do eskalacji, jeśli dojdzie do takiego momentu, kiedy Polska będzie czuła się krajem zagrożonym z uwagi na to, że znajduje się w terenie przygranicznym toczącego się konfliktu, to pewnie wtedy trzeba będzie i na ten temat rozmawiać. Polska jest na dzisiaj sygnatariuszem paktu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Pamiętajmy o tym, że pod takim dokumentem przedstawiciele Polski również się podpisali, ale jeśli sytuacja doprowadziłaby do pewnego niepokoju, pokazała, że jednak możemy czuć się zagrożeni, to pewnie i w tym obszarze pan prezydent dał jasny sygnał, że jeśli trzeba będzie, jesteśmy otwarci także i na takie rozmowy i na takie działania przy wsparciu naszych sojuszników.
No bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia Państwu życzę.